Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie wita się z Państwem Leszek. Witam również Panią Joannę, która realizuje dźwięk. Dziękuję ojcu dyrektorowi za dobre słowo. Razem z żoną przygotowujemy tę audycję, chociaż fizycznie ja jestem tylko w studiu, ale ona jest przy głośniku radia i przy telefonie i w razie jakiejś potrzeby ma ze mną łączność poprzez reżyserkę. Także już się zdarzało, że uwagi w słuchawce od żony za pośrednictwem realizatora dźwięku otrzymywałem. Także bardzo dziękuję za dobre słowo ojcze dyrektorze i za modlitwę, która za żonę płynie bez przerwy na antenie Radia Maria. Drodzy radiosłuchacze, Triduum Paschalne już wielki tydzień przeżywamy. A jak to było? Triduum Paschalne przeżywaliśmy w polskiej rodzinie dawniej. Teraz mamy problem, żeby brać udział w liturgii, bo przecież tyle spraw jest do załatwienia. Dawniej ludzie, mieszkając głównie, prawda, na wsiach, mieli tych obowiązków na pewno znacznie więcej niż my w tej chwili mamy. No jak oni sobie z tym radzili? To ciekawe, czy zdążyli do kościoła, czy nie. Pani Aldona Prucińska, etnograf, jest naszym gościem, także prosimy bardzo, pomóc nam przeżyć to Triduum Paschalne tak właśnie po Bożemu. Może żebyśmy mieli wzór, jak to dawniej ludzie sobie radzili, bo ta liturgia to nie tylko w kościele, w domu też jakaś paraliturgia też była i te przygotowania naprawdę bardzo poważnie to traktowano. Nie było, w ogóle inaczej nie było mowy. Proszę bardzo, pani Aldona Prucińska.
Bardzo cieszę się z tegoż zaproszenia i z dzisiejszej wizyty w studio. Nie ukrywam, że ten temat sprawi mi ogromną radość. Po pierwsze, zacznijmy od samego nazwy. Nasz gospodarz wielokrotnie już tu wymienił, powtórzył nazwę Triduum Paschalne. Tak po polsku, jak nakazuje nasza tradycja, historia polskiej kultury i nie tylko, powinniśmy używać pełnej, kompletnej nazwy. Święte Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Święte. W samej nazwie już na samym początku możemy przeczytać, dowiedzieć się, co te trzy dni w sobie zawierają, jaką treść będą zawierać. I na początek strofa Adama Pługa z zagonu rodzinnego. Już wielki tydzień, rzewniejsze brzmią pieśni, dłuższe modlitwy, posępniejsze lica, śmiech się nie ozwie, struna nie zadzwoni. Zwierciadło nawet pod kirem się chroni. Wkoło tak smutno, wkoło tak boleśnie. Czy rzeczywiście tak jest wokół nas na dzień dzisiejszy, w Wielkim Tygodniu? No myślę, że nie. I wiele z nas może to potwierdzić. Przemieszczając się tutaj do studia od godzin porannych, mogłam obserwować, jak się zachowują ludzie, co mówią, co czynią w stosunku do siebie w różnych przestrzeniach. I porównując z tym, co zawarte w tej strofie, to właściwie nie za wiele wspólnego znalazłam. Bo i poważniejszych lic nie było, a i muzyka dość dobrze brzmiała i kolor wokół mojej osoby w tej przestrzeni był bardzo, bardzo jaskrawy. Także nie za wiele z tym świętością w tych kilkunastu godzinach, przynajmniej ja, nie spotkałam się. Jak czynili nasi przodkowie, a mądrość ich przeogromna, bo z tym zapoznajemy się na kartach i naszej historii, i w źródłach etnograficznych, i w literaturze pięknej, przeogromna. Ponieważ połączyli to, co zastali przed przodkowie ich, przed przyjęciem chrześcijaństwa, a pamiętajmy, że w tym roku to nasze Triduum Paschalne zostało wpisane w rocznicę, w potężny jubileusz, 1050 lat chrztu Polski. Połączyli przeszłość z całą treścią chrztu, właśnie tegoż sakramentu, to, co dało chrześcijaństwo. Jak to uczynić, jak im się to udało uczynić i przyjąć to wszystko? Po pierwsze, nie niszczyli. Niczego nie wyrzucali, ani z przeszłości, tylko to, co zastali, wprowadzili nowe treści. To jest fenomen. Jedyny w swoim rodzaju. Tą treść możemy spotkać przeszłość i sakrum w okresie Wielkiego Postu, ale i jak gdyby ta ilość tego elementu z przeszłości, tych treści i to, co przyjęli nasi przodkowie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, jest zdominowana właśnie w okresie tego Wielkiego Tygodnia. Począwszy od samego poniedziałku, nie tylko w Triduum Paschalnym, w tym świętym paschalnym Triduum, ale począwszy od wczorajszego dnia, a nawet począwszy od Dnia Pańskiego, jakim była Niedziela Palmowa, poprzez dzisiejszy dzień i Wielką Środę, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, aż do Zmartwychwstania. Na czym to świętowanie polegało? Triduum Paschalne to zbiór wielkich tajemnic. Proszę zwrócić uwagę, że Wielki Czwartek jest świętem, natomiast Wielki Piątek to uroczystość i następne dni są uroczystościami, natomiast nie ma żadnego święta. Tak się składa, że w tym roku Wielki Piątek przypada Zmartwychwstanie Pańskie i ono zostało przełożone w oktawę świąt Wielkiej Nocy. Cały tydzień, poszczególne dni na dzień dzisiejszy my określamy wielkimi. Możemy sobie zadać pytanie, cóż takiego wielkiego się dzieje w ciągu tych dni i w ciągu tegoż tygodnia. Triduum, każdy katolik, chrześcijanin zna, a przynajmniej powinien znać, jak to czynili nasi przodkowie, znali, wchodzili w treść, zagłębiali się w treść Triduum paschalnego. Natomiast dlaczego nazwano te dni, skoro nie są to uroczystości, nie ma żadnych świąt, a Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa. Czas przygotowania. Skoro tak wielkie tajemnice w trzech dniach, to należy się godnie i odpowiednio przygotować. Moment radości już żeśmy przeżyli. Czas radości wołaliśmy Hosanna w minioną niedzielę, tłumacząc to, jest to błagalne zawołanie ratuj, pomóż, a jednocześnie radosna aklamacja do Boga, wychwalanie Boga, wysławianie Boga. Czyli moment radości i moment wczoraj, dzisiaj, wyciszenia przed chociażby jutrzejszym dniem. W te dni wczorajsze i dzisiejsze, proszę zobaczyć w takim codziennym życiu, w tych przygotowaniach, właściwie jest wyciszenie. Nasi przodkowie tak naprawdę nie biegali, jak to możemy zaobserwować w XXI wieku, jak ludzie bardzo się śpieszą, biegają do hiper, supermarketów, brzęczą koszami, kto szybciej, biegają po rynkach, zakupy. A nasi przodkowie, cisza i spokój. Wielki poniedziałek nie czyniono, nie biegano. Wielki wtorek, nadal cisza, koncentracja na treściach. Wielki poniedziałek, Chrystus z Betanii wędruje do Jerozolimy. To o ironio losu, my biegamy na zakupy, a Chrystus w przestrzeni sakrum wyrzuca kupczących, handlujących ze świątyni. Następnego dnia, to znaczy dzisiaj, kiedy z Betanii, ponieważ nie nocował w Jerozolimie, zawsze wracał do Betanii, kiedy wędrował z Betanii do Jerozolimy, we wtorek na przykład sprawił, że drzewo figowe, które nie zaowocowało, sprawił, że uschło, bo tylko wydawało zielone liście. Ale ten czas takich przygotowań do tego, co ma się dziać dzisiejszy dzień, to taką byśmy powiedzieli Wigilia Wielkiej Środy. Ponieważ jest to środek tygodnia, to wszystkie granice, coś, co oddziela jedno od drugiego w kulturach tradycyjnych, musi być zaznaczone. Moment radości, moment wyciszenia, dwa dni i już ta Wielka Środa będzie wprowadzała, tak to uczynili nasi przodkowie, do tego, co będzie się miało wydarzyć Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W niektórych regionach Polski nasi przodkowie Wielką Środę zaczynali się przygotowywać. To znaczy, następuje podział ról. Panie w zagrodzie, w gospodarstwie, to co było przyjęte, że gospodyni ma wykonywać. Natomiast mężczyźni swoimi zadaniami, ale w przyszłości ta liturgia troszeczkę inaczej wyglądała w świątyni. Po mszy świętej, po nieszporach, kapłani uderzali wychodząc ze świątyni, czyli koncentrowano się na tym, co będzie w sakrum, w przestrzeni sakrum. Powiedziałam, że przygotowanie, ale to takie wstępne przygotowanie do tych prac przygotowujących do, jak my teraz w tej chwili bardzo upraszczamy, mówimy, do świąt. Ale tak jakich? Właśnie do tego świętego triduum. Kapłani wychodzili bardzo uroczyście ze świątyni, środkiem świątyni i uderzali brewiarzami o ławki. Wiadomo, że w świątyni jest pogłos, inna akustyka, słychać stukot i łoskot. Na co dzień żaden z kapłanów nie szedł wzdłuż świątyni i nie uderzał brewiarzem. Skoro zaczyna być taki moment odwrócenia norm, bo skoro kapłani, to znaczy, że inni młodsi, młodziankowie mogą też to uczynić. Nie wolno, ale mogą. Wbiegali za kapłanami i uderzali twarde o twarde, czyli kijem, na przykład laską. Ten łoskot pojawi się następnego dnia, ale już za pomocą zupełnie innych, inny będzie to dźwięk, podobny, ale inny, też użyty będzie materiał, jakim jest drewno. Chłopcy uderzali, wydając stukot i łoskot. Ten łoskot, ten dźwięk oznacza, że będą zachodzić zmiany. Będzie, skoro uderzamy w świątyni, czyli no nieodpowiednio się zachowujemy, to jest nawiązanie do przeszłości. Jak pokazać, że budzi się przyroda do życia, że powstaje nowe życie, nowy czas, nowa pora roku, chodzenie i mówienie, mamy wiosnę, rozpoczęła się wiosna, kartka w kalendarzu nie liczyła się, zresztą nie było kalendarzy pod strzechą. Kalendarz to, co ja widzę, co mnie otacza. Czy powstają pączki, czy są kwiaty w obejściu, czy też nie. Jest zimno, ziemia jest zbita, skuta mrozem. Taki łoskot oznacza, że miał oznaczać, że budzi się przyroda do życia, pękają pąki, że roślinki przebijają ziemię, ale jednocześnie to jest również nawiązanie do tego, co czytamy na kartach Pisma Świętego. Co się dzieje, kiedy Chrystus będzie cierpiał, będzie przechodził całą drogę krzyżową, kiedy zostanie złożony do grobu i kiedy będzie następowało zmartwychwstanie. To jest przykład na tą kulturę sensualistyczną. Działa i musi być obraz. Słowo, opowiadanie, tak, ale to jest za mało. Jak zmiany i budzenie się, to musi być to w sposób akustyczny, wizualny zaznaczone. Co też w tą środę robiono? No już wstępne gospodynie, panie domu czyniły wstępne przygotowania, przede wszystkim poprzez porządki. Ja tylko jeszcze, zanim podejmę temat porządków, to skoro jesteśmy przy młodzieńcach, młodych osobach, wyrzucano co stare, uśmiercano, skoro śmierciucha, czyli zima, pora roku sobie odeszła, bo to czyniono w formie kukły i wprowadzano nowe życie, to również uśmiercano zło, bo za moment będzie to nowe życie i w naturze, i w plenerze, ale i w całej tej obrzędowości liturgicznej będziemy uczestniczyć w tych tajemnicach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, no i będziemy przeżywać poranek wielkanocny. Dlatego chłopcy budowali kukłę, to jest odpowiednik kukły tejże śmierciuchy, jaką jest Marzanna, kukłę Judasza. Ze słomy w stare ubranie wciągano ją, skoro zło, to wciągano ją na wieżę kościelną, stamtąd zrzucano, targano, niszczono, podpalano. To był taki znowu obraz, że za moment to zło zostanie pokonane. Śmierć zostanie pokonana za pomocą życia. Wspomniałam o porządkach. Te porządki już starano się czynić w ciągu 40 dni Wielkiego Postu, ale one były tak znikome, że ich w ogóle nie było widać, ponieważ charakter Wielkiego Postu, polskiego postu, Wielkiego Postu, jest jedyny w swoim rodzaju. Dominuje kolor, ale przede wszystkim pieśni wielkopostne. To jest jeden z fenomenów, podobnie jak wielkanocny, jeden z fenomenów polskiej kultury. Za mało się o nim mówi, pisze. Należy zdecydowanie więcej w tej materii tutaj czynić. Starajmy się jak najwięcej tych przepięknych, starych pieśni pasyjnych i wielkopostnych wykonywać i śpiewać. Tych utwory obecnie, które powstały o tej tematyce są, ale starajmy się wracać do korzeni i śpiewać właśnie te, które stanowią ten fenomen, są perełką polskiej kultury. Natomiast te porządki starano się właśnie czynić wielką środę, w tym wielkim tygodniu. Wielki Post to był czas na porządki duszy i serca. Tak czyniły panie właścicielki dworów polskich. Przygotowały własną rodzinę, ale jednocześnie przygotowywały do tegoż Triduum Paschalnego pracowników, którzy pracowali we dworze, i dwór, pamiętajmy, polski dwór oddziaływał na mieszkańców wsi, również na gospodarzy i gospodynie. Między innymi Anna Zdziałyńskich-Potocka tak pisała, że zbierała literaturę, ponieważ trudno było, kiedyby czytała, to i tak panie czy panny nie byłyby w stanie zrozumieć, więc sama przepisywała własnymi słowami, żeby do tego triduum przygotować. To były porządki, natomiast duszy, natomiast porządki w sensie wnętrza czyniono wielką środę. Ale na kartach chłopów Reymonta, najbardziej etnograficznej książki świata, okazuje się, że porządki czyniono Wielki Piątek. Wielki Piątek. Proszę słuchaczy Radia Maria, żeby szczególnie starszych, żeby przekazali tą wiedzę młodszemu pokoleniu, jak wyglądały puste noce. Te triduum paschalne, że ma bogatą treść swoją, to w tym kontekście niekoniecznie sakrum przypomina puste noce, kiedy ciało zmarłego znajdowało się w domu. To jest taki moment, kiedy zostaje wyprowadzone z domu, przewraca się po dzień dzisiejszy, przewraca się na przykład stołki. Otwiera się szuflady w szafach, w komodach. To i tak wyglądało w kulturze tradycyjnej Wielki Piątek. Wywracanie, wynoszenie. Na przykład czytamy na stronie jednej ze stron chłopów, jak wyglądał Wielki Piątek. Ani wleź do której chałupy, bo wszędzie przejścia i nawet sady stały zawalone szafami, łóżkami, a sprzętem przeróżnym, że to izby bili dzisiaj na gwałt. Szorowali podłogi, a przed domami myli do czysta obrazy powystawiane pod ściany. Czyli przewracanie. Tuż tu święta, a tu ktoś powie, no to dlaczego nie są w świątyni? To się działo wczesnym rankiem, tak, żeby skończyć około godziny południowej, żeby od południa już całkowicie skoncentrować się na tym, co dzieje się w świątyni. Do Wielkiego Piątku jeszcze za moment powrócimy, natomiast te porządki, jak niewielka środa, to Wielki Piątek. Konkretny podział, co należy czynić przed Triduum Paschalnym i w dni Triduum Paschalnego. Nic więcej i nic mniej nie wolno było uczynić. I tego bardzo nasi przodkowie przestrzegali. Ten wstęp, słychać było, że będą zachodziły zmiany, również w obejściu, no bo skoro bielono chałupy, to w środku tak, ale było bardzo ważne, jak należy zaznaczyć ten dom na zewnątrz, bo pamiętajmy, czas świąt Wielkiej Nocy i cały czas aż do zesłania Ducha Świętego to jest czas kojarzenia par, bo wesele potem będzie się odbywało w okresie może niekoniecznie letnim, ale jesiennym. I tak w Opoczyńskim chałupę zaznaczano w kropy, czyli ten znak solarny słońca, symbol życia, i gałązki, te elementy pojawią się na jajku, które przygotowywano w okresie chociażby i Wielkiego Tygodnia, ale w okresie Wielkiego Postu, ale również bielono w taki sposób, że na przykład w Łowickim ściana wzdłuża zaznaczona, a szczyt brudny pozostawał. W ogóle go nie tykano i to był znak, że tu panny oczekują grupy kolędnicze, która dopiero się pojawi w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Czyli tej pracy było bardzo, bardzo dużo. Czyli najpierw porządki serca, duszy, potem porządki wokół domostwa, samego domostwa, Wielki Czwartek i tutaj już nie ma obijania, uderzania w ławki, nie ma uśmiercania Judasza, ponieważ w niektórych regionach Polski pewne obrzędy, zwyczaje są jednakie w swojej treści, ale różnią się troszeczkę formą. Wielki Czwartek będzie za to uśmiercanie czy też palenie żuru. Wielką Środę w niektórych regionach Polski, bo to jest też bardzo istotne i ważne, urządzano pogrzeb śledzia. Jest to związane z innym fenomenem kultury polskiej, z postem, poszczeniem. Ja tu słuchaczom podpowiem, że dzisiaj wielokrotnie byłam pytana i zapraszana do konsumpcji tutaj przez gospodarzy, natomiast ciągle odpowiadałam, suszymy. Polska jako jedyny kraj w świecie w przeszłości, jak i na dzień dzisiejszy, stanowi fenomen, jeśli chodzi o posty. Polacy pościli ponad 260 dni w roku. Proszę zobaczyć, rok ma 360, a tu ponad 260 dni. Poszczono przed każdym świętem danego świętego, czyli Wigilia była już poprzedzona postem. Posty, no już nie mówię o 40 dniach Wielkiego Postu, w ilości i w jakości. Nie jedzono w ogóle w środy, czyli jutrzejszy dzień, ale i przez cały rok. Nie jedzono w piątki, nie jedzono w soboty, w pozostałe raz i to do syta, ale jak powiedziałam, i w jakości, czyli w ogóle mleka, mlecznych, żadnych przetworów pochodnych tegoż mleka, żadnych tłuszczy, w ogóle gary były odstawione aż do pierwszego dnia i drugiego. Gospodynie w ogóle nie używały naczyń, gdzie były tłuszcze wcześniej. One na okres Wielkiego Postu szorowały, ale i tak odstawiały, były tylko te przeznaczone, które należało użyć w okresie Wielkiego Postu, już nie mówiąc o wielkim tygodniu. Czyli nie jedzenie, suszenie, natomiast śledź. Musiał zawisnąć nieomalże przed każdą chałupą, a tam, gdzie tego śledzia nie było, to znaczyło, że rodziny nie było stać, bo ktoś, kto mówił, że pościmy, no możesz mówić, że pościmy, ale my tego nie widzimy, a może ty nie pościsz. Skoro w Wielką Środę śledź wieszano na gałęzi albo też na linie, do tej linii przyczepiano, to znaczyło, że prawdziwie w tym domu poszczono i wybijano żur. Post, no oczywiście, bo później on się pojawi podczas śniadania wielkanocnego w wielu polskich domach, ale już jego zawartość jest zupełnie inna. Ten żur wybijano przy progu. I bardzo obawiały się panny na wydaniu, żeby tego żuru nie wybito przed ich progiem, drzwiami, oknem, Wielką Sobotę, kiedy wszystko było uporządkowane, ale to tylko z sympatii dla wybranki serca. Ten żur był wybijany, oczywiście był zabrudzony nieczystościami z podwórka, z zagrody. Na Śląsku palono ten żur, to znaczy czyszczono, wygrabiając wszystkie śmieci, czyli żeby sobie stare odeszło po zimie, wchodzimy w nowy czas, to musi być obejście czyste, wprowadzamy nowe życie Chrystusa Zmartwychwstałego.
Przepraszam, co znaczy wybijano żur? Ja żur kupuję w sklepie w butelce. No to jest ciecz. A pani mówi, że to ciało stałe, skoro się go wybija.
I to znaczy wybijano z w garncu się znajduje żeliwny garnek, bądź też kamienny garnek. Uderzano o próg, uderzano o kamień, czyli gar pękał i zawartość cała została wyrzucona, wylana, żeby to była jeszcze sama zupa, ale tam, jak wspomniałam, znajdowały się nieczystości, a tu już wysprzątane, pozamiatane, piaskiem wysypane, wymyte,
No, i nastawiano nowy żur po prostu, bo to tak się dolewało, żeby to kisło, że tak,
tak powiem. Natomiast nowy żur, bo jak wspomniałam, zupełnie inny o innej.
Podobnie jak zakwas do chleba też tam się dodaje. Coś się odbiera i potem znów się dodaje mąki, żeby zakwasić.
O innej zawartości. To wstępne prace przygotowawcze z Wielkiej Środy, ale Wielki Czwartek to już podział tych prac w domostwie i tego wszystkiego, w czym nasi przodkowie i my po dzień dzisiejszy uczestniczymy i są przypisane polskiej kulturze. To jest pierwszy dzień świętego Triduum Paschalnego, Wielki Czwartek. Wielki Czwartek, porządków nie ma. Nie czyniono, nie czyszczono poza tym paleniem żuru. Natomiast nie wolno było, i bardzo tego przestrzegano, wypiekać chleba. Ponieważ Wielki Czwartek i w ogóle ten pierwszy dzień tego Triduum Paschalnego w takiej kulturze tradycyjnej nazywa się czwartkiem cierniowym, odnosi się pewne elementy czynności powiązane są, chciano oddać to wszystko, co jest zapisane na kartach Pisma Świętego. Skoro ostatnia wieczerza, czyli jadło, poczęstunek, to kulminacja tego jadła będzie obrzędowego Wielką Sobotę. Jak pokazać, jak urzeczywistnić, wprowadzić w życie tą ostatnią wieczerzę? No jest post. Przygotowujemy się. Chleba nie wolno wypiekać. Uważano, bardzo tego przestrzegano, że gospodyni sprowadziłaby nieszczęście. Będzie susza z taką dzieżą. Inni nawet domownicy, czy nawet sąsiadki, gospodynie biegły do wody. Odwracano dzieżę do góry nogami, to znaczy dnem do słońca i do wody. Woda, ablucje, symbol życia. Bez wody nie da się na naszej ziemi żyć, czy w zbiornikach, czy chociażby w kranie. Ogień nie mógł być, uważano, rozpalony w sensie do wypieku chleba, ale ciasta pieczono. Ciasta obrzędowe na święta wypiekano. I znowu opis, chociażby jeden z opisów, jak to miało miejsce w Lipcach Rejmontowskich. Wszystkie gospodynie wyłącznie w tym dniu poświęcały się pieczeniu tegoż ciasta obrzędowego. Że nie wszędzie mieli szabaśniki do wypieku, to w sadach między chałupami gęsto krążyły dziełuchy z naręczami szczap, a niekiedy ukazywały się nad stawem kobiety, umęczone, rozbabrane i kiedy na procesji owe feretrony ostrożnie dźwigające wielgachne stolnice i niecki pełne placków ponakrywanych poduszkami. No wiadomo, że musiały być w cieple. Ja tutaj już nie mówię o gatunku tych ciast, bo konkretne placki, w sensie jako placki drożdżowe, ale i baby w dworach, natomiast mazurki i serniki. Czyli wypiekanie ciasta obrzędowego, bądź też wypiekano ciasto tak zwane bułeczki, bądź też placuszki. Te placuszki były przeznaczone, co bogaci kolorowali szafranem, zabarwiali na żółto, przekazywano chłopcom, młodzieńcom, dzieciom Wielką Sobotę. Wielki Czwartek to dzień o takim charakterze zaduszkowym. Stąd to rozpalanie ogni. To jest pozostałość po zaduszkach wiosennych. Liturgia ognia będzie w świecie chrześcijańskim została przez nas przyjęta i przeniesiona na Wielką Sobotę. Natomiast Wielki Czwartek po dzień dzisiejszy w wielu miejscowościach w Polsce spala się stare krzyże, a te, które stoją na rozstajach dróg, żeby postawić, wbudować, pobudować, ustawić nowy krzyż, to stary Wielki Czwartek, bądź też drewno zabiera się do rozpalenia ognia Wielką Sobotę. Dawniej w przyszłości, kiedy jeszcze nie było przyjęte chrześcijaństwo, to właśnie w owym czasie na rozstajach dróg, kiedy rozpoczynała się wiosna, rozpalano ognie. Powiadano, że na ten czas dusze przodków przychodzą w te swoje obejścia, żeby się ogrzać, a jednocześnie to światło ma im pomóc trafić na te swoje były dawne miejsca, w których żyli. Stąd do wypieku ciasta obrzędowego, tak? Natomiast do tego chleba, symbolu życia, ognia nie wolno, w ogóle chleba nie wolno było gospodyni Wielki Czwartek piec, ponieważ uważano, że to tylko będzie źle się darzyło we wsi, w domostwie, a już nie mówiąc o parafii. Natomiast Wielki Czwartek chrześcijanie udają się do świątyni. I wszystko znowu tak czyniono, żeby spokojnie, nie w pośpiechu, nie na ostatni moment wejść do tej świątyni, bo pamiętajmy, tu był taki króciutki tylko fragment, jak one wyglądały, umęczone, ubrudzone, umączone, a na spotkanie z Panem do w przestrzeni sakrum należy przywdziać strój, jeżeli była to kultura tradycyjna, bo ten strój służył też do rozpoznania, kto jest kim. Gospodarz, gospodyni, ile panna ma lat, czy jest panną na wydaniu, czy jeszcze nie, młódką, czy sędziwa gospodyni, po sposobie wiązania chusty chociażby na głowie, po kolorze wstążek we włosach, z pięciu włosów, kolorze wstążek w butach, czy była sukmana u gospodarza, czy też mężczyzna nie miał sukmany. Ilość fał z tyłu to tyle mur, kto mógł usiąść, zasiąść w pierwszej ławce, jeżeli nie miał ziemi, stał na końcu w świątyni, czy też w kruchcie mógł również jako ktoś gorszy. Czyli to było bardzo, bardzo ważne. W świątyni w czwartek, Wielki Czwartek, przeżywamy wielką tajemnicę. Konkretna jest liturgia. Tak jest właśnie zbudowana, że w taki, a nie inny sposób ona przebiega. I często słyszymy takie określenie jak ciemnica. Możemy zobaczyć zdejmowanie z ołtarzy, tak zwane obnażanie ołtarzy, obrusu, przykrycia. W kościołach katedralnych sprawowany odpowiedni obrzęd, taki jak obmycie stóp. Jest sprawowana msza krzyżma w kościołach katedralnych. Natomiast ja tu powrócę do tej ciemnicy. Skąd ta ciemnica i tak wpisała się w kulturę polską i w to triduum paschalne? Właśnie w Polsce buduje się wręcz ciemnice większe, mniejsze. Ciemnica, i znowu to jest ten kontekst tej kultury sensualistycznej, tego obrazu. Od ciemnego pomieszczenia, od oddania tego momentu, że w ogrodzie oliwnym, kiedy Chrystus zostaje sam, zostaje pod osłoną nocy. I potem cały ten moment, kiedy zostaje pojmany i to, co przeżywa. Stąd to nasi przodkowie w przeszłości zostawiali w dwóch szatkach właśnie Eucharystię na ołtarzu. Potem znowu w dwóch szatkach przenoszono ją, specjalnie budowano odpowiednik tabernaklum, a potem dopiero od XVII wieku budowano ołtarz i stąd pojawienie się tych bocznych ołtarzy, a potem nawet i tychże kaplic. Te ciemnice właśnie w Polsce, nigdzie indziej, a w Polsce tak bardzo zostały zakorzenione i tak są budowane, nie że tylko grób, ale właśnie ciemnica i przypisana Wielkiemu Czwartkowi. Z Wielkim Czwartkiem związana jest przepiękna poezja wielu naszych wielkich poetów na temat Wielkiego i tej tajemnicy Wielkiego Czwartku napisało strof, już nie mówiąc o sztuce czy tych artystów ludowych, ale i wielkich mistrzów Wielkiego Pędzla, Wielkie Płótna i w polskiej kulturze, ale i na innych przestrzeniach. Wielki Piątek, cisza, spokój, to dzień żałoby. W przeszłości zakrywano lustra, żeby nie oglądać się, przywdziewano ciemny strój. Ja jeszcze tylko co do Wielkiego Czwartku, to jest ostatni dzień, kiedy można zdobić jajka i te jajka mogą być tylko i wyłącznie koloru czerwonego. Przez cały Wielki Post można było zdobyć, im bliżej Triduum Paschalnego, kolorystyka staje się jaśniejsza. Na początku, jeżeli ktoś zdobił, to kolorystyka bardzo, bardzo ciemna.
Skąd brano kolor? Bo żółty to cebula, te łupiny.
Wszystkie barwniki naturalne, kora dębu, naturalne, to znaczy młode zboże, jęczmień, suszone płatki, chociażby wszystkich kwiatów, chabry, maki, malwy, w sposób naturalny. Te wszystkie barwniki, którymi barwiono wełnę potrzebną na tkaninę, którą określamy mianem pasiaka. Wszystkie barwniki naturalne. Na pewno nie mogło nic być, znaleźć się sztucznego. Wielkim Piątek żadnego gotowania, żadnego sprzątania, cisza i jak mówili nasi przodkowie, to bardzo smutny, najsmutniejszy dzień w roku, gdzie zło się panoszy. I w przeszłości, w tym dniu do domów przychodziły postacie, których określano, czy określamy mianem dziadów praszalnych. W tym dniu nie do pomyślenia, żeby ktoś odmówił jałmużny, żeby nie przekazać. I nasi przodkowie mówili, że to bardzo zły dzień, dlatego że nie wiadomo, jakie właśnie zło i licho może do tego domostwa podejść. Bo jak mówiono, tak prawdziwy chrześcijanin to powie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A taki właśnie dziad praszalny, może być i baba, człowiek tam nie dosłyszy. Chwali, ale nie tak mówi nasi przodkowie, nie wiadomo kogo chwali. Czy chwali dobrego, czy chwali złego. Ale tą jałmużnę przekazać trzeba. A jak złego jałmużnę się przekaże, to znaczy, że zło się będzie się panoszyło. Ja tylko dopowiem jeszcze, że Wielki Czwartek nie ma, milkną dzwony. I znowu nasi przodkowie mówili, że dzwony poszły sobie do Rzymu. Panuje cisza i stąd te właśnie kołatki wydające dźwięk, którymi posługiwali się chłopcy, aż do Wielkiej Soboty. W ten Wielki Piątek cisza, spokój, post, ścisły post, nie jedzono w ogóle niczego, aż do Wielkiej Soboty, kiedy zabiły dzwony, kiedy była wielka radość. Wielki Piątek w przeszłości w polskiej kulturze. Ogromna ilość jest opisów, przepięknych opisów źródeł historycznych. Wielki Piątek w polskich kościołach pojawiali się, czy również w przestrzeni takiej jak miasto, może niekoniecznie na wsiach, ale to całe procesje kapników, tych, którzy biczowali się grzesznicy, tak zwani publiczni. Te opisy są czasami wręcz przerażające, ponieważ te dyscypliny, te bicze były ze skóry, na końcu były zakończone bardzo ostrym metalem, były to gwoździe, na sobie ci biczownicy posiadali siermiężną opończę, ściągano z siebie i wtedy upadano i biczowano swoje ciało. Takim biczownikiem, kapnikiem był chociażby i król Jan Kazimierz i Władysław IV. To szczególnie XVII-XVIII wiek. Wielki Piątek, tak jak Wielki Czwartek, wpisany jest w taki element, gdzie to wierni budują ciemnice, tak Wielki Piątek to też jest jeden z fenomenów polskiej kultury, budują groby pańskie. Nawet w okresie II wojny światowej, w okresie okupacji budowali kapłani groby w świątyniach, oczywiście przypłacali, między innymi w Warszawie, przypłacali to życiem. Na czym ten fenomen polega, tych grobów? Tłem tych grobów jest obraz wydarzeń, te, które się dzieją w naszym kraju. Historia. Zawarta jest historia. Tak było w czasie powstań, w czasie, jak już wspomniałam, II wojny światowej. Później pamiętamy okres stanu wojennego. Przedstawicielu wielu mediów często atakowali kapłanów, że pozwalają sobie budować takie, a nie inne groby. No świadczyło to tylko o tych dziennikarzach, że nie znają w ogóle historii kultury polskiej, wypowiadając się czy zajmując takie stanowisko. Te groby były bardzo rozbudowane. To potężne, wielkie kompozycje, które zajmowały często sporą część świątyni. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że figura, która w tej chwili wkładana jest do grobu, zostawiana, pojawia się bardzo późno. Nasi przodkowie do grobu wkładali krzyż. Krzyż, który jest symbolem życia. Nie gipsowa figura, czyli przedmiot, tylko życie, autentyczne życie przykładano, jeszcze przykrywano, czy wręcz ubierano w czerwony ornat. I to miejsce, które w tej chwili wypełnia figura gipsowa, no w przeszłości były to przepiękne rzeźby, rzeźby bardzo cenne i drewniane. To sprawa dużo, dużo późniejsza. Krzyż wcześniej był położony jako ten znak no chociażby i życia, ale jednocześnie i śmierci Syna Bożego. W zależności, jak jest zgromadzenie, jak zakon, tak te groby, bo to właśnie zakonnicy pierwsi wprowadzili budowanie tychże grobów, taką miał oprawę. Albo dominowały kwiaty, albo też dominowało światło. Potem właśnie te bardzo rozbudowane golgoty, krzyże, nie tylko jeden, ale to w zależności od upodobania i kto był tą osobą, która te ofiary składała na budowę takiego grobu pańskiego. No i oczywiście odbywały się kwesty, również w tychże świątyniach zbierano i odwiedzanie grobów, to tak jak odwiedzanie mogił naszych bliskich podczas zaduszek, czy w polskiej kulturze 1 listopada, wręcz to spotkania towarzyskie nie tylko całych rodzin, ale i znajomych. Właśnie Wielki, Wielki Piątek i w wielu miejscach po dzień dzisiejszy to odwiedzanie grobów w wielu miastach, większych, mniejszych, szczególnie dużych miastach odbywa się, gdzie rodziny jadą od świątyni do świątyni i te groby zwiedzają, czy odwiedzają, ale bardziej zwiedzają, dopytują, kto taki grób wykonał. Natomiast wcześniej nasi przodkowie, no skoro jest konkretna liturgia i zawarta w niej jest konkretna treść Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, to odbywa się adoracja. To jest kwintesencja Wielkiego Czwartku, bo często obserwujemy, my prowadzimy badania, etnografowie, że ludzie wychodzą ze świątyni, koniec całej liturgii i właściwie świątynia pozostaje pusta, chociaż w wielu właśnie mniejszych miejscowościach. Wczoraj miałam możliwość bycia poza, w terenie prowadzenia badań, gdzie młode dziewczęta, uczennice, studentki już umawiały się, która, bo to wsiami, będą adorować Najświętszy Sakrament przy ciemnicy, czy w ciemnicy tegoż miejsca wyznaczonego Wielki Czwartek, jak również i Wielki Piątek. Cała symbolika Wielkiego Piątku jest przeogromna, bo i śpiewy również, które się pojawią. Ja przypomnę, że te śpiewy pasyjne, czy też później wielkanocne, one są starsze od Bogu Rodzicy. Taka pieśń jest na przykład w graduale w katedrze płockiej. Czyli to wyciszenie, zupełnie inne zachowanie niż Wielki Czwartek. I oczywiście, ja tu mówię nasi przodkowie. Całe rodziny wielopokoleniowe, babcia, dziadek, ci wszyscy rezydenci we dworze, aż po najmniejsze dzieci, które zjeżdżały również ze szkół młodzież, oczekiwano i wszyscy udawali się i brali udział w tejże liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i również Wielkiej Soboty, która zupełnie jest inna w charakterze niż Wielki Piątek. Ja tylko podpowiem, że w przeszłości Wielki Piątek w tej liturgii, my teraz mamy ten moment połączenia ognia i wody, święcenia, wprowadzenia. Natomiast w przeszłości rano święcono wodę z brzaskiem dnia, w południe pokarm, wieczorem światło. Stąd to wracanie, nawet te pochodnie pojawiają się w Wielki Czwartek, ale i również to oczyszczanie całego obejścia i domostwa. Tak jak podczas tego uśmiercania żuru zabierano węgielki, tak samo i Wielkiej Soboty tarninę do domostwa i to samo czyniono, co z Wielką Palmą. I święcone, drodzy słuchacze, to już nie jest miniaturyzowany koszyczek. Panie przygotowywały całą Wielką Sobotę, to znaczy poranek Wielkiej Soboty, żeby przyjąć kapłana do swojego domostwa, czyli do dworu, bądź też jak to uczyniono w domostwie rodzina Boryny, kiedy to dobrodziej przyjechał w obejście i pobłogosławił to, co gospodyni przygotowała.
Można by jeszcze dużo mówić.
Bardzo dużo.
I widzę, że tutaj tego materiału podkreślanych tekstów, kartek ma pani dużo, ale poprosimy naszych słuchaczy, może jeszcze jakieś pytania zadadzą, będzie okazja rozszerzyć te wiadomości. Pani Aldona Plucińska, etnograf, jest naszym gościem i zapraszamy teraz państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony do studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria Kratycki, głos w naszych domach, godzina 22.33. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: Triduum paschalne w polskiej rodzinie. Naszym gościem jest pani Aldona Plucińska, etnograf. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja takie małe.
A kogo witamy? Kogo witamy i skąd?
Wanda z Krakowa. Mianowicie, jak młodszy słuchacz, żeby wiedział, że ten żur to nie chodzi o jakiś folklor, tylko to jest właśnie umartwienie naszych przodków, którzy tak bardzo poważnie traktowali post, 40 dni postu, że właśnie nie dogadzali sobie żadnymi zupkami, no oczywiście o tłuszczach nie było mowy, no to cóż pozostało? Właśnie ten kwaśny żur. I to właśnie było to jedzenie takim. Nawet nie zabierali mlekiem, żeby było większe umartwienie. Jeżeli chodzi o Wielki Czwartek, to ognie, to nie miało nic chyba wspólnego z pogaństwem. Chodziło o taka znów tradycja palenia właśnie Judasza. No akurat nie w moich okolicach w Tarnowskim, to Wielki Czwartek paliło się ognie, ogniska na znak palenia właśnie zdrajcy Judasza. A jak chodzi później o te następnie ciemnica, no to było na pamiątkę tego, że Pan Jezus został wtrącony, właśnie biczowany, był wtrącony do piwnicy, do takiej, no do lochu, no i dlatego to było takie miejsce ciemne, ponure, zresztą znane właśnie te sceny biczowania i tej męki strasznej. A później z kolei grób to już jest całkiem inna sprawa. To nie jest to samo miejsce, to już nie jest ciemnica, tylko to jest miejsce grobu. I teraz dalej jest jeszcze krzyż ze stułą, a jeżeli figura stać po prostu parafie, no to jest figura Pana Jezusa. No to może tylko tyle, że to tak, bo tu dużo było tych wątków właśnie tych pogańskich takich, po prostu to ze studiów pani wyniosła, no ale my to już później przekształciliśmy te bliższe nam pokolenia dziadów, naszych pradziadów, już to była tradycja chrześcijańska i to jest ściśle związane z religią. Z Panem Jezusem.
Oczywiście.
To dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Wando.
Ja, tak, Pani Wanda tu mówi o krzyżu ze stułą, ale w grobach na dzień dzisiejszy nikt w Polsce nie wkłada do grobu krzyża, tylko wkłada figury. Natomiast pani Wanda mówi nam tutaj, że sporo wątków właśnie fenomen polskiej wątków z czasów przed przyjęcia chrześcijaństwa. Fenomen polskiej kultury, drodzy słuchacze, polega na tym, że Polska jako jedyny kraj nigdy, powtórzę, podkreślę to, nigdy nie niszczyła, nie wyrzucała w momencie przyjęcia chrześcijaństwa tego wszystkiego, co na czym wzrastała. Czyli tu na Słowiańszczyźnie. Mało tego, polska kultura składa się z trzech warstw kulturowych. Świata antycznego, basenu Morza Śródziemnego, kultury słowiańskiej, tu pogańskiej, gdzie jesteśmy od 1050 lat w sensie chrześcijaństwa i kultury chrześcijańskiej Europy Zachodniej. Te trzy warstwy. Nie ma drugiego takiego kraju. Ten fenomen polega, no właśnie, przykładem na to, że to jest taki fenomen, niech będą gorzkie żale. Tłumaczono je na wiele języków. I nigdzie się nie przyjęły, bo w gorzkich żalach zawarta, ponieważ no to jest ten czas właśnie Wielkiego Postu, a szczególnie ten okres tu Wielkiego Tygodnia, będziemy je śpiewać, zawarta jest, jak znawcy przedmiotu piszą i mówią, cała dusza i całe jestestwo Polski i Polaków w gorzkich żalach.
Drodzy Państwo, już odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Józefa Zolbuskiego.
Witamy
Chciałam
Panią.
Zapytać, jak się miały do Triduum prace w polu? Bo to jest przeważnie czas wiosenny i chciałam zapytać właśnie, czy robiono w polu, czy w jakie dni, czy w ogóle, czy można w ziemi orać, czy zasiewać.
Już odpowiadam.
Przechodzę do odbioru.
Dziękujemy pani Józefo.
Pani Józefo, winna mi jestem, rzeczywiście o tym nie powiedziałam. Wielki Czwartek należy, mimo że czasami może być bardzo zimno i śnieg jeszcze może leżeć na polu, w ogrodzie, należy, i tak nakazuje tradycja, że gospodyni zasadza rozsadę kapusty. Chociaż symbolicznie. Siano len. Symbol, wiadomo, maryjności. No i był potrzebny to materiał na koszulę, pościel, obrusy. Natomiast Wielki Piątek nie ma żadnej pracy w polu. To jest dzień żałoby, dzień śmierci. Panuje zło. Życie jeszcze trochę, za kilkanaście godzin będzie i wtedy dopiero będzie można czynić. Przecież Wielki Piątek nie ma ognia w domach, on jest wygaszony. Jak to mówili nasi przodkowie, stare musi odejść. Tyle się nasłuchał swar, tyle przeróżnych w tym domostwie mogło być sytuacji, a skoro idzie nowe życie, wprowadzamy nowe życie, Chrystus zmartwychwstanie, to jak mówiono, nowego ogniaszka trzeba przynieść i od niego rozpalić nowy ogień. Skoro cały dom był wysprzątany, pomalowany, pobielony, nowe jadło obrzędowe zostało przygotowane, a przede wszystkim dusze i serce wyczyszczone na przyjęcie Syna Bożego, to należy no, umiejętnie się w odpowiedni sposób zachować. Czyli w Wielki Piątek żadnego siania, żadnego orania. Nie wolno ziemi no właśnie nacinać, nie wolno ziemi kaleczyć. Bardzo dużo jest przysłów właśnie związanych z Wielkim Piątkiem, a dotyczących, czy można siać, czy też nie.
Momencik, drodzy radiosłuchacze, mamy wolne linie, czekamy na Państwa telefony. Proszę bardzo.
Jedni bardzo przestrzegali, a jak mówię, z tym Wielkim Piątkiem związane jest również, no właśnie, jak Wielki Piątek rosa, to dosiewać prosa, a jak mróz, to kamieniem proso przyłóż. Jak we Wielki Piątek deszcz pada, to będzie suchy rok. Czyli bardziej odnoszono się właśnie w tych przysłowiach do tej pogody i potem do zbierania plonów, niż do samej pracy. No i Wielka Sobota, czyli Wigilia Dnia Pańskiego. W Wielką Sobotę nikt nigdy nie pracował w sensie fizycznym, że wychodził w pole i cokolwiek by gospodarz czynił, dlatego że przygotowywano się do jadła.
Mamy telefon, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Lena z Warszawy się kłania.
Witamy Panią.
Chciałabym Panią etnograf zapytać, czy Pani zajmowała się kurpiowszczyzną, bo ta część Polski charakteryzuje się bardzo dużymi tradycjami, dużo różnych właśnie takich, jakby to powiedzieć, obchodów związanych z postem, z w ogóle ze świętami.
Już odpowiedź.
Nie tylko.
Już odpowiada.
Kurpie to jeden z najbardziej etnograficznych regionów naszego kraju. Na tle innych rzeczywiście bogactwo ogromne. Kurpie białe, kurpie zielone, chociaż koledzy młodsi etnolodzy, etnografowie mówią, mówmy o kurpiach. Rzeczywiście jest to przebogaty region etnograficzny w obrzędowości, nie tylko tej związanej z Triduum Paschalnym, z okresem Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Postu, Świąt Wielkiej Nocy, bo najczęściej kurpie kojarzą nam się z tym czasem, to właśnie z Niedzielą Palmową i z techniką wykonywania jajek, ale to właśnie na kurpiach ten tak bardzo ścisły był Wielki Post, zdecydowanie większy niż to przestrzeganie tego postu, niż w innych regionach etnograficznych, czy w ogóle regionach części naszego kraju. No to tam przecież te agnuski na kurpiach się wykonuje, czy wykonywano w przeszłości. Rzeczywiście bogactwo przeogromne obrzędów związanych z tym czasem na tej przestrzeni. Okres tego Triduum Paschalnego, ja tu wspominałam o tych tak wielkich tajemnicach, które przeżywamy, Wielki Czwartek, że ten Wielki Piątek jest tak bardzo związany z Wielką Niedzielą, już poranka wielkanocnego, nikt nie zrozumie i nie pojmie, nie będzie w stanie Wielkiego Piątku. Myślę, że wielu z nas, w ogóle chrześcijanie, kiedy śledzą Triduum Paschalne, to proszę zobaczyć, ten Wielki Czwartek, tak bogaty w obrzędowość, można zapisać jednym słowem – miłość. Wielki Piątek, bogaty w obrzędowość, i tą poza przestrzenią sakrum, i w przestrzeni sakrum, wpisany jest w taki symbol, który jest znakiem, bo nie każdy znak jest symbolem, krzyż i Wielka Sobota, którą możemy określić jednym wyrazem, światło. Są w tym dniu zawarte i sprawy ziemskie i niebiańskie, Boże i ludzkie. Trzy dni zawarte w trzech słowach. Miłość, krzyż, światło. Pamiętajmy o tej miłości, ponieważ przeżywamy rok miłosierdzia, miłość miłosierna. I warto w tym czasie i jubileuszu przeżywania przyjęcia chrztu przez Polskę i tego roku miłosierdzia odpowiedzieć sobie, jaką tą miłością mamy odpowiedzieć na tą miłość paschalną.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Robert z Poznania.
Witamy Pana.
Tak się przysłuchuję audycji, a mianowicie o zwyczajach, obrzędach ludowych. Akurat tutaj miałem przyjemność akurat usłyszeć o kurpiach. Natomiast ja odniosę się troszeczkę do terenów, które już dzisiaj nie są w granicach Rzeczypospolitej, natomiast do 1939 roku jak najbardziej, a mianowicie do Huculszczyzny. A mianowicie dwa lata temu miałem przyjemność przebywać tam. Jak wiadomo, jest tam przewaga kościoła grekokatolickiego. No i zwyczaje, no tak ogromna odmienność tych zwyczajów, które powiedzmy my tutaj mamy wyobrażenie, czy to w odniesieniu do Wielkiego Piątku. Tutaj słyszałem, że ziemi nie można ruszać. Tam natomiast jest zakaz, mówię o Wielkim Piątku, w przesunięciu o dwa tygodnie w liturgii
grekokatolickiej, tak.
Tak, właśnie. No i na przykład, jeżeli ktoś pracuje, no to wtedy mężczyźni nie pracują. później, sobota, w ogóle nie można, kobiety nie mogą nici używać, igły używać, w piątek by było wielkim, niesamowitym, w znaczeniu ludowym, grzechem używania gwoździ, ćwieków, pił. Także to, co nam by się wydawało, gdzie my jesteśmy wychowani w takiej tej liturgii jajka świątecznego, święconki, to ludzie, którzy powiedzmy Bechenna przede wszystkim warszawska, która jeździła na tamte tereny, czy to Maria Dąbrowska, czy w Kutach, tam był słynny zakład Apolinara Tarnowskiego, cała ogromna praca antropologów. Ja tak, przepraszam, odeszedłem troszkę na pobocze, ale po Kucie Huculszczyzna jest tak przebogata w odmienne zwyczaje, że to jest coś pięknego, coś, co urzeka. Teraz Dzień Zmartwychwstania. Górale wychodzą, szczelają z takich rad, jak gdyby. Używa się takich trąb długich, które ogłaszają zmartwychwstanie pańskie. Poza tym o jeden dzień są dłuższe święta. Także jeżeli ktoś będzie miał możliwość, naprawdę polecam, żeby chociaż delikatnie, bo to książka tego nie odda. Zwyczaje huculskie to jest coś, a już Wielkanoc tam przeżyć, no i plus śpiewy. To jest coś, co jak gdyby człowiek poczuł nieba. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, Panie Robercie. Dziękuję.
Panie Robercie, ja odpowiem tak. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest. Swoje obowiązek. Zygmunt Gloger. Huculszczyzna rzeczywiście tak, ale ja będę optowała za tym wszystkim, co znajduje się i w granicach naszego państwa, i to, co wszystko polskie, ale pozostało poza granicami naszego, naszego kraju. Tutaj była mowa o tym zmartwychwstaniu, jak się zaznacza u Huculów. No, u nas Polak wszystko potrafi i poradzi. Polecam, jeżeli ktoś nie uczestniczył w tej obrzędowości, w liturgii Wielkiej Soboty, na przykład w Koprzywnicy, są tak zwane bziuki, bardzo niebezpieczny obrzęd, ale to z czasów właśnie, kiedy zaborcy nie pozwalali, żeby używać to, co pan powiedział, że wtedy używano broni na przykład palnej, że...
Strzelane.
Tak. Tu z kolei w łowisku na przykład zbiczy, to są ileś tam metrów bat, umiejętnicza strzelić, żeby się nie zawinąć. A tu, skoro zaborca nie pozwolił, to po dzień dzisiejszy ten obrzęd trwa. Czterech strażaków idzie przed procesją, znaczy na początku procesji. Bardzo niebezpiecznie, dlatego że nabierają w usta nafty, wypluwają tą naftę i podpalają, no a w tym jeszcze podskakują do góry, czyli umiejętność rzeczywiście strażaka musi tu być jedyna w swoim rodzaju. Efekt oczywiście jest, no i płomień zamiast strzału znowu jest obraz.
Ogień.
Ogień.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie i pozdrawiam Państwa. Mówi Lucyna z Mazowsza.
Witamy Panią.
Bardzo dziękuję Pani doktor za ten piękny ładunek kultury, duchowości, religii i to piękne połączenie. Ja chciałabym powiedzieć coś na temat właśnie liturgii, obrzędowości i zwyczajów Wielkiej Soboty, samej Paschy i poranka wielkanocnego.
Z jakich terenów?
Z terenów Mazowsza, a także z okolic Łodzi, konkretnie z okolic Poddębic, bo ja się tam urodziłam i wychowałam. A mieszkam teraz w Płocku. I pani doktor, serdecznie dziękuję za miłe wspomnienie Katedry Płockiej, która jest naszą chlubą, do której serdecznie zapraszamy wszystkich, szczególnie w okresie roku jubileuszowego i roku miłosierdzia, bo tutaj święta siostra Faustyna miała pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego. Ale wracając do Wielkiej Soboty i do poranka wielkanocnego, chciałabym powiedzieć, że byłam świadkiem rozmowy, kiedy ciocia mojego męża, która urodziła się w miejscowości Chodkowo na Mazowszu pod Bodzanowem, w majątku ziemskim opowiadała, jak jej ojciec świętej pamięci Teodor Śniegocki przestrzegał zasady, żeby we dworze, w tym dworku, bo może dworze to za dużo, przestrzegano, żeby nie wykonywano żadnych ciężkich prac w sobotę właśnie, nawet połączonych z taką higieną osobistą. Pracownicy dworu mieli zakazane, żeby właśnie kąpiel dziewcząt, tych, które pomagały w kuchni, tam w domu, sprzątały, była w ciepłej, w gorącej wodzie, no powiedzmy najpóźniej wieczorem w Wielki Piątek albo wczesnym rankiem w sobotę, żeby nie było grzania wody, ponieważ przed rezurekcją wszyscy mieli obowiązek mycia się w zimnej wodzie. Przed pójściem na rezurekcję było to takie obmywanie się w tej czystej, świeżej wodzie. Jakby to odnowienie tego chrztu świętego. I ja chciałam Państwu opowiedzieć, że ja gdzieś wczytałam w jakiejś książce, że to obmywanie się w wodzie czystej przed rezurekcją albo przed mszą świętą w dniu pierwszego dnia świąt ma zdolności, ma po prostu, może być cudowne, może być leczące. I ja przez kilka lat miałam kłopoty alergiczne. Na lewej dłoni miałam taki odczyn alergiczny, z którym nie mogłam sobie przez kilka lat poradzić. Różni dermatolodzy leczyli i to tego. I ja sobie o tym przypomniałam i pewnego roku, kiedy moje dzieci były jeszcze małe, pojechaliśmy właśnie w okolice tego majątku tam rodziny mojego męża, gdzie mieszkała ta rodzina. I znaleźliśmy tam właśnie, już nie przed rezurekcją, ale przed południem, taką rzeczkę czystą. I ja mówię do męża, słuchaj, ty zajmij się tutaj dziećmi, poczekajcie, zaraz pójdziemy, będzie tu msza święta w okolicznym kościele, niedaleko właśnie tego majątku, chociaż inna gmina. I zaraz powiem, dlaczego właśnie wybrałam tam, ponieważ w tej miejscowości jest kościół związany z męczeństwem błogosławionego arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, który był biskupem płockim, i biskupa Leona Wetmańskiego. Oni tam byli internowani przez Niemców na początku I wojny światowej w budynku tuż przy kościele. I ja po prostu na pamiątkę, że tak powiem, tego ich cierpienia, tego ich męczeństwa, oni zginęli śmiercią tragiczną w obozie w Działdowie. Nie mamy nawet grobu, ich grobu, ponieważ tak Niemcy upodlili tę śmierć, ten zgon. Ja, dlaczego o tym opowiadam? Jakbym chciała, modliłam się gorąco. Prosiłam Pana Boga, Jezusa Zmartwychwstałego, o zdrowie dla rodziny, o błogosławieństwo, ale prosiłam się o uzdrowienie. Wierzyłam, cichutko miałam nadzieję, że przemywając sobie tą dłoń, chorą dłoń w tej czystej w rzeczce, tuż przy kościele, w miejscu takim uświęconym męczeństwem, za ich stawiennictwem się modliłam. I proszę sobie wyobrazić, że no rzeczywiście chyba nastąpił cud uzdrowienia, bo ja już później żadnych leków nie stosowałam i zaraz po Wielkanocy ta dłoń stała się, że powiem, taka gładka i skóra nie wymagała już leczenia.
A w jakiej to miejscowości? A w jakiej miejscowości? Panu. W jakiej miejscowości ten kościół?
To jest Słupno, koło Płocka. Jest to miejscowość, tam jest piękny drewniany kościółek i przepływa rzeka, która również tam ma początki gdzieś tam koło tego Chodkowa, gdzie rodzina właśnie mojego męża no po prostu mieli swój dom, który niestety no utracili na początku I wojny światowej. Niestety babcia musiała uciekać stamtąd, bo no, były tam walki i było niebezpiecznie. Zresztą zabrano im chyba później, później po II wojnie światowej zabrano również ziemię, rozparcelowano i tak. No, nawet tam nie ma śladów już tego domu, ale to już jest inny temat.
Tak, dziękujemy bardzo Pani Lucyna.
I ta tradycja. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Kłaniam się. Serdecznie pozdrawiam Panią Elżbietę. Życzę dużo zdrowia.
Zapłać.
Życzę, aby tydzień paschalny i przejście przez krzyż cierpienia i choroby zaowocowało zdrowiem, nadzieją i błogosławieństwem Bożym. Panią doktor szczególnie pozdrawiam blisko i serdecznie, ponieważ wiem, że mieszka w mojej ukochanej Łodzi, która również jest na czystej wodzie. Słyszałam, że można wodę obserwować w Łodzi przez jakieś tam takie obserwatoria wodne, nawet podobno na Placu Wolności. Ale to już jest inny temat. Taka ciekawostka. Pozdrawiam serdecznie Państwa wszystkich. Wszystkim życzę pogodnej nocy. Jeszcze i owoców bogatych przeżyć tytułu paschalnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pani Lucyna mówiła o wodzie. We wszystkich kulturach ten żywioł, woda, daje życie i życie zabiera. Jak długa jest ludzkość i historia tej ludzkości, tak woda występowała i występuje. Była i jest nadal wykorzystywana w obrzędowości. Tutaj pani Lucyna użyła takiego antropologicznego określenia w ablucjach. Tak. Tak było w przeszłości, tak jest na dzień dzisiejszy. I to jest właśnie między innymi jeden z tych przykładów, że w momencie wprowadzenia chrześcijaństwa ten właśnie obrzęd nie został wyrzucony, tylko wpisany w liturgię i nadana mu została nowa treść.
Lavabo nazwa.
Natomiast woda podczas Triduum Paschalnego poza przestrzenią sakrum jest używana właśnie pod osłoną nocy. Pod osłoną nocy. Wielki Czwartek Panny po zachodzie słońca opryskują swoją buzię, dłonie i wtedy jeszcze stopy, żeby mieć no, alabastrową na skórę, być krasną. Dalej pod osłoną nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę i jak mówiła pani Lucyna, w innych miejscach przed właśnie rezurrekcją, przed wschodem słońca z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. Nie tylko panny, ale i ci wszyscy właśnie chorzy szli, a nawet były miejsca w naszym kraju, obszary, gdzie brano inwentarz. Szczególnie konie, które miały pracować latem, jesienią, a były w zaprzęgu zimą, czyli miały kontakt ze śmierciuchą, ochlapywano, żeby były zdrowe, no i rzeczywiście, żeby gospodarz no, nie miał jakiegoś uszczerbku na tym inwentarzu.
Drodzy Państwo, chciałem podać informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie, które już w tygodniu po Wielkanocy startują na nowo. Od 1 do 3 kwietnia spotkania małżeńskie odbędą się w Gdyni, w Jaworznie, w Kazimierzu Biskupim koło Konina i w Szczecinie. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo długoinsty, telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Jaworznie Państwo kędziorscy, telefon 508 081 890. Powtarzam, 508 081 890. W Kazimierzu Biskupim koło Konina Państwo kupczykowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 601 180 255. Powtarzam, 601 180 255. I w Szczecinie Państwo piotrowscy 600 912 488. Powtarzam, 600 912 488. W dniach od 8 do 10 kwietnia rekolekcje spotkań małżeńskie będą w Elblągu, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Warszawie i w Poznaniu rekolekcje pogłębiające. Ale szczegóły można zobaczyć na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców we wtorek po świętach 29 marca. Naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Temat charyzmaty w rodzinie. 5 kwietnia naszym gościem będzie asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ksiądz Zbigniew Kucharski. Temat, czy drukowane szkodzi na oczy? Chodzi o to, że młodzież nie czyta. Co z tym fantem zrobić? 12 kwietnia kształtowanie sumienia dziecka. Ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny Tak Rodzinie oraz Robert Kościuszko, opowieściopisarz. I wracamy do naszej audycji Triduum Paschalne w polskiej rodzinie. Naszym gościem jest pani Aldona Plucińska, etnograf. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Małgorzata z Lublina.
Witam
Ale
pani.
Dzwonię z takiej sprawy związanej z kilkoma regionami. Pierwsza rzecz, moi dziadkowie ze strony taty mieszkali w miejscowości Sobów koło Tarnobrzega. I to ciekawy zwyczaj, cała rodzina miała zresztą podobno tam w tamtym regionie to było. Otóż przed wschodem słońca w Wielki Piątek wszyscy biegli do pobliskiej rzeki, rzeki Trześniówki, to była w okolicy, no bo oczywiście oprócz Wisły największa rzeka, i tam się kąpali. Miało to dać dobre zdrowie. Drugi zwyczaj, który wprawdzie nie z wodą związany, to jest taki, ponieważ moi dziadkowie mieli początkowo swój młyn pierwszy w miejscowości Rzeczyca Długa, to w okolicy tutaj Stalowej Woli. Otóż tam był taki odpowiednik kolędników, nazywali się Barabasze. I zawsze właśnie w okolicy już po Wielkiej Niedzieli przychodzili, nawet właśnie stamtąd do Sobowa, aż pod Tarnobrzeg, z różnymi śpiewami, z różnymi pokazami zręczności. To druga sprawa. I jeszcze jedna. Ja w ogóle urodziłam się w okolicy Kraśnika, w miejscowości Urzędów. Tam jest sanktuarium świętej Otylii. Jest to kapliczka nad wodą. I jest tam ciekawy zwyczaj też, między innymi z Wielkanocą związany. Otóż każdy świąteczny taki obiad, posiłek musi być ugotowany na wodzie właśnie z tej świętej Otylii. No, święta Otylia patronką jest, drugą patronką urzędowa, pierwszym patronem jest święty Mikołaj, a święta Otylia jest patronką od chorób oczu, od bólu głowy, gardła. No, przy okazji zachęcam, żeby odwiedzić te moje rodzinne strony. I dziękuję za ten rodzaj wspaniałej audycji, dlatego że może dużo się słyszy o zwyczajach, które panują w okolicy Bożego Narodzenia, Nowego Roku, a mało takich etnograficznych informacji jest związanych z Wielkanocą. No wiemy, baranek, prawda, jajka, uroczystości kościelne, triduum paschalne, przeżycia, no ale tych takich jeszcze może starosłowiańskich nie znaliśmy. Także bardzo dziękuję i pani doktor, i całej redakcji za po prostu ten temat, który został poruszony. I życzę błogosławionych świąt, szczęść Boże na wszystkie dni święta i poświąteczne.
Szczęść Boże, pani Małgorzato.
I cieszę się, że mogłam posłyszeć jeszcze o kolędnikach, o Barabaszach. Tych kolędników z okresu wiosny jest właściwie znikoma ilość, czy w ogóle nie istnieją. Gdzieś możemy posłyszeć, że na Śląsku w przeszłości dołączały postacie wywrócone do takiej postaci zła, właśnie tegoż Judasza pojmanego, wywrócone kożuszkiem na zewnątrz, czyli znowu ten element właśnie życia, że zło zostało pokonane, ponieważ no właśnie ta postać w tych futerkach otacza tą postać niedobrą, negatywną. Ale skoro mówimy o kolędnikach, nie powiedziałam, i jak do tej pory nikt ze słuchaczy, mimo że z tak bardzo etnograficznych regionów niektórzy dzwonią, i bogatych właśnie w te grupy, mianowicie w grupy Turków. To są też grupy kolędnicze, czyli osoby, które trzymają straże przy grobie pańskim. W różnych regionach, w niektórych miejscach w ogóle tych postaci nie ma. No, są to albo wojskowi, albo harcerze.
Strażacy,
ale są i bardzo stare
Turki, tak?
Tak, grupy o przepięknej historii, długiej historii, chociażby Turki z Łasku koło Łodzi, ale będą takie postacie jak Kliszczacy z Pruchnika nad Sanem, czy też Kosynierzy w Zaleszczanach koło Łańcuta. To tylko niektóre, bo będzie też i Rzeczyca, Wola Rzeczycka, a i w okolicach Płocka też, chociażby Drobin, czy góra obok Drobina. To są przepiękne kostiumy. Kostiumy jedyne w swoim rodzaju. Każda z tych grup wymieniona, tych grup znacznie jest więcej. Tu warto byłoby też i wspomnieć o Łęczycy, ojców Bernardynów, czy też okolice Łęczycy. Każda z tych grup ma bogaty kostium, właściwy tylko przypisany temu miejscu, który tworzył się i budował poprzez historię miejscowej społeczności, bo chociażby ta grupa Turków z Łasku wyrosła wcale nie z kultury tradycyjnej, tylko z grupy rzemieślniczej. W tych grupach jest dowódca, są adiutanci, określany mianem na przykład kogutów, jest ci, którzy tworzą, że tak powiem, tą całą zespół, czy też drużynę, gdzie zmienia się te warty, gdzie przy takiej zmianie padają określone
komendy,
aż tak, że chociażby żeby należy oddać cześć Bogu, albo że właśnie Syn Boży nie żyje. Natomiast można zapytać, no to skąd ci Turcy i w ogóle taka nazwa na terenie Polski w różnych zakątkach. Źródła są różne, ale większość z nich, czy badacze kultury są skłonni powiedzieć, że i potwierdzić, że to w wyniku pielgrzymek i wypraw krzyżowych, kiedy widziano, że tam konkretnie u tego grobu na terenie Ziemi Świętej stoją osoby, które mają elementy z tegoż wyposażenia tureckiego. Między innymi o nakrycia głowy, bo i takie też można było spotkać na terenie Polski, że wybitnie ten uniform był tego stroju tureckiego. I tak to przetrwało w naszej kulturze, ale nawet postarano się o to, że i byli następcy, stąd mowa o tak zwanych małych Turkach, czyli chłopcach, którzy mają przejąć pałeczkę i zastąpić tych, którzy już nie mogą, bądź im wiek i siły nie pozwalają, żeby uczestniczyć w pilnowaniu grobu pańskiego.
Podczas Wielkiego Postu, szczególnie właśnie w pobliżu Triduum Paschalnego, mają miejsce inscenizacje związane z męką pańską. Czy to jest coś nowego, czy to już drzewiej bywało?
Te swoiste teatrum sięga średniowiecza. Właśnie z tych misteriów średniowiecznych, tak jak i ten nasz utwór Gorzkie Żale, sięga bardzo odległych czasów, ponieważ jest to forma przekazu tego, co jest zapisane na kartach. Jak już wspomniałam, nie każdy potrafił czytać, nie każdy miał książeczkę o przyswajanie treści. No, taka forma katechizacji, ewangelizacji Nawet ten temat, który teraz w tym momencie pan podjął, panie Leszku, nad nim się zastanawiałam, ponieważ mogliśmy oglądać transmisję, relacje z Tuchowa. I należy pamiętać o jednym, żeby nigdy nie było przerostu formy nad treścią. Treść jest najistotniejsza. Stąd to jest tak bardzo ważne. Artyści, ci, którzy reżyserują, ci, którzy grają, będą się do przeróżnych środków wyrazu
uciekać.
Tylko, żeby nie zgubić istoty. Istoty tego, co jest zawarte w tej wielkiej tajemnicy Triduum Paschalnego. Ponieważ będą te sceny z ostatnich godzin życia Syna Bożego przedstawiane, były właśnie w Kalwariach. To tam zrodziła się ta myśl przedstawienia dla tych, którzy przybyli, czyli pielgrzymów, tych, którzy pielgrzymowali na ten czas. Rzeczywiście człowiek, który uczestniczy w takim teatrum, nie bezpośrednio może występuje, ale zostaje zaangażowany. I często można kolokwialnie tutaj powiem, złapać się na tym, że krzyczy, i właśnie ta psychologia tłumu, jak działa, krzyczy: ukrzyżuj. I potem moment zastanowienia, co ja mówię w tym momencie. Ale tak to właśnie wygląda, czyli działanie na emocje. No tak właśnie teatr sam w sobie, jego założenie, aktor gra emocjami i teatr działa na odbiorcę między innymi właśnie emocją. Ale to też jest charakterystyczne nie tylko w krajach kultury chrześcijańskiej, właśnie przedstawianie tych scen pasyjnych, ale właśnie w Polsce widzimy, że nawet zwielokrotnienie tychże przedstawień, w sensie, że pojawiają się nowe miejsca, gdzie angażowane są społeczności, nie tylko młodzież, ale w ogóle nie związane jak do tej pory z przyszłością, żeby wcześniej przedstawiano taki teatr pasyjny, a tu na w XXI wieku potrzeba serca, przybliżenia, zaangażowania się konkretnej grupy osób i w przeżycia osobiście, nie tylko za pomocą czytania czy uczestniczenia w liturgii w świątyni w Triduum Paschalnym, ale jednocześnie wzięcia udziału w takiejże właśnie formie poznania tegoż Triduum.
No jeszcze ostatnie 5 minut, drodzy radiosłuchacze, można do nas dzwonić, wszystkie linie są wolne, także czekamy na jakieś pytania czy uzupełnienia. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy przygotowują te misteria, przygotowywali, biorą w nich udział, bo faktycznie to niekoniecznie muszą być ci, którzy odgrywają już te sceny w jakichś tam strojach, ale przecież potrzeba dużo więcej ludzi. Podesty, oświetlenia, nagłośnienie, szycie tych wszystkich strojów, załatwienie wszystkiego, także to duża grupa ludzi jest w Toruniu, pod Toruniem w Grębocinie. No, wspaniałe są te misteria. Nawet w prasie niekatolickiej opisane jako widowiska, w których warto wziąć udział. No bo po prostu no to jest coś, co wciąga właśnie. Dzieje się pewne misterium, tajemnica i my stoimy i właśnie wołają, ukrzyżuj go, i wszyscy wołają. I to jest ten potem moment właśnie refleksji, czy my nadal chcemy krzyżować Chrystusa swoimi złymi uczynkami, czy chcemy bronić Jego, bronić krzyża, bronić wiary mimo zeświadczenia całego świata. Także to, co było kiedyś ważne, wcale nie straciło na ważności teraz.
I to jest ta wielka tajemnica zawarta w tym Triduum Paschalnym. Przeżyć to, co jest zawarte w Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku i Wielkiej Sobocie. Każdy nasz dzień przeżywamy jako poranek wielkanocny. To wtedy jest w tym wszystkim właśnie ten triduum, treść triduum paschalnego.
I ten fenomen Polski, że w Polsce właśnie tak wiele się dzieje. Mamy pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Ktoś mówił jeszcze o trzecim tak. dniu tutaj. No ale żona kiedyś była na triduum paschalnym, właśnie też uczestniczyła w Rzymie. Drugi dzień świąt, żadne święta, tam nie ma drugiego dnia świąt.
Tak, i w przeszłości był trzeci, lany wtorek, przewodnia, biała niedziela i cała pięćdziesiątnica. To obdarowywanie się kolędą, to przygotowanie tej Wielkiej Soboty, tego domu, tego domostwa, skupienie rodziny. Nie wolno nikomu innemu było przygotować w sensie stołu poza najstarszą osobą, tego święconego. Śniadanie wielkanocne nie mogło się odbyć u najmłodszej osoby albo u kogoś młodego. Najstarsza osoba przygotowywała. Skupiam jak kokosza pisklęta ku sobie. Buduję rodzinę, buduję dom. Nie rozpraszam, nie wyrzucam. Każdy sobie, tylko razem. Stąd to święcony ten stół. Symbol rodziny. Symbol, tak jak właśnie drzewo życia, krzyż jest fundamentem domostwa i rodziny, tak tutaj ten świąteczny stół, jakże on jest inny w tej budowie niż stół z Bożego Narodzenia, bo tutaj obowiązkowo w każdym polskim domu musiała być pasyjka. W centrum, dominanta, klucz, wokół którego budowano za pomocą ciasta obrzędowego i tego jadła z konkretnych produktów, składającego się w większej ilości, mniejszej i obojętnie, jak czytamy, czy to był bardzo biedny gospodarz, czy bogaty pałac, produkty te same, potrawy z tych produktów, nawet nazwa ta sama. Wobec miłości wszyscy jednacy, nikt nie wywyższony tej właśnie jedynej miłości miłosiernej.
I zdobienie stołu zielone, bazie, młode, rośnie, wzrasta w tej chwili nowe życie. Chrystus zmartwychwstał, daje nam nowe życie.
I ta treść zawarta zarówno pod strzechą, jak i u zamożnego. Stąd wykorzystywanie tego wszystkiego, co w otoczeniu tej natury, gdzie ci ludzie wzrastali, rośli, a zarówno jedni, jak i drudzy obok siebie, czyli czerpali to, co w naturze i w przyrodzie na ten czas, na tą porę roku, w tym momencie urosło i było w zasięgu ręki. Stąd i roślinność wykorzystywana do budowy palmy, roślinność potrzebna do uderzania w Wielki Piątek dzieci, kiedy mamy mówiły Boże rany, uderzano pięciokrotnie również i panny, żeby nie, że tak powiem, nie spano, tylko wcześniej wstawano, bo chodziło tu o ten kontekst też jeszcze pracy i wykorzystywanie kwiatów. Kwiaty, szczególnie tutaj znowu dwór spowodował, że żywe kwiaty, one się pojawiały w świątyniach, ale pojawiały się na stołach. Natomiast w kulturze tradycyjnej ożywiano przyrodę, ponieważ pracowano w polu, w zagrodzie, w ogródku, w sadzie, stąd wykonywanie z papieru, a nie wszystkich na ten papier bibułę kolorową było stać. Czyli w taki sposób, że mam umiejętności plastyczne i w taki sposób chwalę Pana, przystrajam swoje wnętrza, jednocześnie mówię, a budź się, przyrodo, czas już najwyższy, bo trzeba właśnie wyjść i zacząć pracować w polu, w sadzie, w ogrodzie. to właśnie Wielką Sobotę, kiedy zabiły dzwony, wychodzono do sadu i uderzano, potrząsano i czy nawet dokonywano takiego aktu, jak podczas Bożego, znaczy Wigilię Bożego Narodzenia, do jabłoni potrząsano. Czyli na zasadzie właśnie tego będziesz rodziło, żeby drzewo wydało owoc, jak również potrząsano ulami, czy też tam zakładano właśnie tą gałązkę starnistej liturgii ognia, żeby pszczoły dość dużo nazbierały tego miodu i żeby pszczelarz mógł, gospodarz, korzystać ze względu właśnie na tą lepkość i właściwości, czyli to też takie znaczenie magiczne i pszczoła, która wartościowana jest pozytywnie jako ta właśnie pracująca, no i dająca wosk, z którego wykonuje się świece, jak i wcześniej wykonywano agnuski jako wota. Czyli bardzo dużo tych elementów związanych z naturą, z przyrodą, ale wszystko osadzone i mówiące o miłości i o życiu, o cywilizacji w ogóle miłości.
Dziękuję bardzo pani Aldono. Pani Aldona Plucińska, etnograf, jest naszym gościem. Chce pani kogoś pozdrowić?
O tak, tak, szczególnie tutaj pozwolę sobie przekazać życzenia i świąteczne i pozdrowić księdzu prałatowi Antoniemu Majkowskiemu z Płocka i księdzu Wawrzyńcowi Ulanowskiemu, jak również wszystkim kapłanom, chociażby i proboszczowi z Parzęczewa za przepiękny materiał. W ogóle to jest proboszcz etnograf, jak go określam takim mianem. Wszystkim tych, z którymi przychodzi mi pracować, a kochają polską kulturę i cenią wszystko to, co związane jest z etnografią.
I pozdrawiamy też pani mamę, która też na pewno słucha.
Oj tak, słucha, a ja w tym momencie dziękuję za te placki, które tam przygotowuję i wypieka. Ja takiej umiejętności nie posiadłam, bo tam jest zawarta cała dusza, całe serce, szczególnie przy wybijaniu tego ciasta drożdżowego. A życząc i pozdrawiając, myślę, że warto przypomnieć tu słowa Wacława Potockiego, tą Argenidę, że jeżeli w grzechach leży serce twoje, kup wszystkie woski, na świece kup łoje. Świeć, pal, kać, dzwoń, będziesz Bogu dłużny. Lepsze są posty, modlitwy, jałmużny. I jak powiedział święty Leon Wielki, modlitwą utrzymuje się wiarę nieskażoną, postem utrzymuje się niewinne życie, jałmużną ducha miłości. I tego ducha miłości na ten czas Triduum Świętego, Triduum Paschalnego, życzmy sobie nawzajem.
Dziękuję bardzo. Również państwu składam w imieniu żony i swoim życzenia głębokiego przeżycia tego Triduum Paschalnego, by również właśnie w pełni uczestniczyć w radości zmartwychwstania, byśmy potrafili się cieszyć wszystkim i Bogu dziękować za wszystko, bo On jest najlepszym Ojcem, On dał nam życie i to życie wieczne, abyśmy nie zmarnowali tych szans, które codziennie na nowo, póki żyjemy, otrzymujemy od Pana. Święte paschalne Triduum męki i zmartwychwstania Pańskiego już za chwilę, za parę dni, drodzy radiosłuchacze. Dziękujemy za wszystkie telefony, za ubogacenie, za współtworzenie tych rozmów niedokończonych. I dziękujemy szczególnie pani Aldonie Plucińskiej za tak wspaniałe przedstawienie tego tematu Triduum Paschalne w polskiej rodzinie. Chociaż to są rozmowy niedokończone, a to całe sympozjum można byłoby zrobić i byłoby o czym mówić. Takie jest bogactwo, drodzy państwo, polskiej kultury. kultury chrześcijańskiej, której już 1050-lecie będziemy obchodzili, prawda, w tym roku. To jest wielki dar, wielki skarb naszego narodu, Polaków, którzy to tworzyli, którzy tą kulturę przechowują, kontynuują, ubogacają nowymi formami, ale ważne, żeby zachować to, co najważniejsze, żeby nie pozostać tylko na dekoracjach, które zmierzają w kierunku zupełnie innym. Jajeczko, kurczaczek, zajączek, prezenty, supermarkety i handel. A tutaj chodzi o Chrystusa. Bo jeżeli by nie zmartwychwstał, cóż byłaby warta nasza wiara? Drodzy Państwo, 23:46 już minęła. Bardzo dziękuję Pani Aldonie Plucińskiej. Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Pani Joannie za realizację tego programu. I drodzy Państwo, do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.